Mamy cykl wykładów, biblijnych wykładów na temat darów Ducha Świętego oraz ich używania. Wykład ten i w takim ujęciu miałem półtora roku temu, we wrześniu roku 1984 w Katowicach. I potem już raczej na ten temat nie mówiłem nigdzie, tylko teraz w naszym zborze. Oczywiście nasze zboże myśmy już kilka razy w ciągu tych 10 lat mówili i mieli cykle wykładów na ten temat. I dotychczas to zawsze bywało tak trochę teoretycznie, troszkę w formie siania słowa, które miało urosnąć w swoim czasie, no i rosło. Dzisiaj sądzę, że ten wykład już nie będzie teoretyczny, ale że będzie praktyczny, dlatego że my coraz bardziej budujemy się w naszym duchu, nabieramy zmysłu wiary, to jest ten szósty zmysł, zmysłu wiary nabieramy, aby chodzić nie widzeniem, lecz wiarą. To nie jest takie proste, ale się nauczymy. To jest dla nas. I przez wiarę będziemy mogli brać również i obietnice dotyczące Ducha Świętego i Jego darów. To się bierze przez wiarę. Nie przez uczucia. Nie przez pragnienie tylko. Nie przez gorliwość. Lecz przez wiarę. Także musimy wiedzieć, że gorliwość nie jest wiarą. Że uczucia czy dobre chęci też nie jest wiara. One są potrzebne, lecz wiara jest czymś innym. I stąd sądzę, że te wykłady już będą wprowadzeniem nas w troszkę głębsze wody tej rzeki, wody żywej, która wypływa spod tronu Boga i Baranka i przepływa przez ludzkie serca. Wejdziemy głębiej. No i będziemy też praktykować, czyli odbierać chrzest, przeżywać chrzest Duchem Świętym, odbierać moc Ducha Świętego. Będziemy odnawiać w sobie pełność Ducha Świętego i będziemy również odbierać, czy pozwalać przejawiać się w nas darom Ducha Świętego. Tak, żebyśmy się zaczęli budować w mniejszych grupach, w całym zgromadzeniu, osobiście, a w ten sposób będziemy silni i sprostamy wymogom życia i służby. To, co za chwilę będę mówił, powinno być wstępem i to powinno zająć godzinę i powinno być tylko dnia dzisiejszego zrobione. Ale ja to potraktuję krócej, jako że na pewno te rzeczy są już bardziej znane, nie będę je omawiał szczegółowo. I pierwszy dar dzisiaj omówię, a potem co piątek to inny dar Ducha Świętego będziemy omawiać. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. Stronica 1236. Pierwszy Koryntian, 12 rozdział. I tam czytamy pierwszych 11 wersetów. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny zaś dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. I teraz kilka słów wstępu. Przyjrzyjmy się temu pierwszemu wersetowi. Mamy być ludźmi świadomymi, gdy chodzi o charyzmata. Gdy chodzi o rzeczy, o sprawy duchowe, gdy chodzi o dary duchowe, mamy być ludźmi świadomymi rzeczy. Bo gdy byliście poganami, ten wyraz poganin niekoniecznie znaczy człowiek, który żyje w religii pierwotnej. Poganinem również jest często i chrześcijanin, który na przykład się zajmuje bałwanami zamiast żywym Bogiem. To też jest poganin. I w Polsce jest bardzo dużo pogaństwa. Jak według statystyki dużo jest chrześcijaństwa, tak też, nie wiem ile procent, w tej statystyce jest pogaństwa, tylko że chrześcijańskie odmiany pogaństwa. I o tym wszyscy ludzie, świadomi rzeczy, różnych wyznań, mówią, że Europa staje się coraz bardziej pogańska. Do tych bałwanów nas prowadzono, a myśmy szli, tu jest powiedziane w drugim wierszu. A więc ktoś prowadzi, prowadzą ludzie, ale kiedyś mieliśmy wykład o ofiarowaniu demonom. Demony nas ciągną i prowadzą, abyśmy się zbliżali do przedmiotów, idei lub osób, które są wyrażeniem religii czy idei, koncepcji poszczególnych demonów. I wtedy też idziemy, szliśmy tam, gdzie nas prowadzono. A tymczasem Bóg jest Bogiem żywym, gdy bożki, bałwany to są nieme twory, to są nieme religie, są to, jest to bóstwo nieme. Oczywiście diabeł nie jest niemy. Demony nie są niemy. Ale mówią kłamstwo. Dlatego, gdy chodzi o prawdę, to są jak niemy. Po prostu nie liczą się. Nie liczą się, bo to, co mówią, jest fałszem i trzeba to odrzucić. To jest tak, jakby nic nie było powiedziane. Nawet gorzej, bo można się dać oszukać. Nasz Bóg natomiast jest Bogiem przemawiającym. Wieloma sposobami Bóg mówił. Tak się zaczyna list do Hebrajczyków, rozdział pierwszy, prawda? Pierwsze wiersze. Wieloma sposobami Bóg mówił przez wieki. Ostatnio przemówił przez swego Syna. I wtedy widzimy, że te demony na przykład musiały zamilknąć, gdy Jezus je wypędził. Były przestraszone i mówiły, cóż mamy z Tobą, Synu Dawida, czy Synu Boga Najwyższego. Właściwie one mówiły, Synu Boga Najwyższego, cóż mamy z Tobą. I musiały zamilknąć. Gdy Paweł szedł i takiego właśnie zdemaskował, to musiał zamilknąć i też ten Elimas nie mógł patrzeć, by był ukarany na krótki czas po to, by się mógł upamiętać. A więc to kłamstwo musi stać się nieme, gdy przychodzi Jezus Chrystus. Chwała Panu za to. Są to nieme, mimo że mówią. Są to nieme bóstwa, dlatego że mówią kłamstwo. I musimy przyjąć tę prawdę, Bożą prawdę. Bo Bóg nasz jest Bogiem prawdziwym i gdy mówi, to mówi tylko prawdę. Dalej czytamy, że Duch Boży nas inspiruje. Inspiruje nas do rzeczy dobrych, abyśmy mogli wyznać, że Jezus jest Panem. To jest bardzo ważne wyznanie. On jest moim Panem, Panem mego życia. I tylko Duch Święty nas może do tego uzdolnić, że my to z radością, z przekonaniem wypowiemy. Z kolei, gdy mówimy coś, czego sami nie jesteśmy świadomi, oczywiście ja teraz nie mówię o ekstazie. W chrześcijaństwie nie ma ekstazy. U Chrystusa nie ma ekstazy. Duch Święty nie wprawia nas w ekstazy. To są rzeczy bliskie pogaństwu. Bliskie sprawom psychologicznym. My mówimy o sprawach duchowych, o charyzmata, o darach duchowych. A więc tam nie ma żadnej ekstazy. Bądźmy tego świadomi i pewni. Dlatego nasz rozum jest tak bardzo ważny. On nie jest najważniejszy. Nie. Najważniejszy jest Bóg, Duch Święty. Ale rozum jest ważny. On nie jest taki maleńki, niepotrzebny. To nie są śmiecie. Rozumu nie wolno lekceważyć. I stąd też Bóg nie potrzebuje ekstazy, bo On nas wprowadza w swój stan, w stan duchowy poprzez naszego ducha, człowieczego ducha, że nasz rozum to wszystko rejestruje. My możemy się powstrzymać, możemy to przełożyć na później, na godzinę, półtorej później. Duchy nasze są poddane nam, prawda jest powiedziane? Duchy proroków są poddane prorokom, poddane a więc żadnej ekstazy. I to jest, to są regiony duchowe, osiągalne dla nikogo prócz Bożych dzieci, prócz Bożych sług. Nikt inny tego nie osiągnie. Jeżeli chce osiągnąć, niech wie, że są to fałszywe rzeczy i będzie oszukany on i ci, którzy idą za nim. A więc nikt też nie powie, że Jezus jest przeklęty. Duch Boży mu tego nie pozwoli. A więc on nas zabezpiecza przed niewłaściwościami i pobudza do rzeczy właściwych. Chwała Panu za to. Taka jest wymowa trzeciego wiersza. A teraz przyjrzyjmy się wierszom 4, 5 i 6. Są różne i ten sam. Co jest różne? Dary łaski. Tu jest charyzmata, pneumatika darów duchowych. 12 rozdział, 1 wiersz. Pneumatika. A tutaj charyzmata. Dary łaski. Różne są dary łaski. Różne są posługi. I różne są sposoby działania. A więc, różne są dary, które pochodzą nie od nas. Nie są z nas. Są to dary łaski. A czymże jest łaska? Łaska jest niezasłużonym miłosierdziem. Ktoś udzielił mi miłosierdzia, gdy byłem w nędzy. Gdy byłem na śmierć skazany. Ktoś o mnie pomyślał, na mnie spojrzał i rękę mi podał. To Bóg udzielił mi łaski. I cokolwiek teraz się stało, to wszystko jest z łaski. A więc uwolnienie od kary śmierci. A więc każda sekunda, każda godzina, każdy rok życia to jest z łaski, to jest dar. Wszystko jest darem, prawda? To, że mogę teraz to zrobić, tam i tak dalej, to jest... I właśnie. My w kontekście tej sprawy, której teraz mówimy, to mówiłem przed chwilą w kontekście zbawienia, teraz w kontekście służby, również z łaski możemy zrobić to, co robimy. Bo to nie jest ze mnie. Jeśli bym sam kazanie wymyślił, to ono byłoby nudne, byłoby nieciekawe i w ogóle to byłby odczyt. A więc, jeśli bym się sam chciał pomodlić, to byłoby wydumane, to byłaby taka wyrecytowana modlitwa. Wiemy, prawda, jak to jest, nie? Nawet modlitwa moja, gdy się modlę, gdy ty się modlisz, prawda, też jest z inspiracji, z pobudzenia Bożego, co innego przygotujemy, co innego mówimy. A więc wszystko, cokolwiek robimy w służbie Bożej, jest z łaski, po prostu z Bożej inspiracji. I stąd sobie nie mogę niczego przypisać. Są to dary, które ja używam. Są to zdolności, które ja używam. I niby to ja używam, niby to jest moje, do mnie przypisane, ale ja wiem, że to nie ja, bo gdybym ja, to bym był taki jak ten balon, który przedziurawiono i potem pompuje się w niego, a on ciągle tylko tak. I nic z tego nie wychodzi. A więc są to dary łaski, które na nas spływają i my przez nas się przejawiają. My je używamy. Tak to rozumiem, tak to Paweł apostoł rozumiał. Pracowałem więcej niż tamci, wszakże nie ja pracowałem, lecz łaska, która jest ze mną. Tak to Paweł powiedział? 15 rozdział 1 list Koryntian. Tak, tam jest to zapisane. Dalej mamy, że różne są posługi. A więc są różne potrzeby i różne środki zaspokojenia tych potrzeb. Ktoś jest chory, to wiadomo, że do niego nie wystarczy przyjść z darem tłumaczenia języków, prawda? Chociaż to może być, ale on potrzebuje uzdrowienia. Więc musi być posługa uzdrowienia. Ktoś jest smutny, potrzebuje posługi pocieszenia. Komuś brakuje pieniędzy, potrzebna jest posługa dania, prawda? Są różne posługi. I tak a propos, ja tego nie chciałem dzisiaj, bo gdybym miał wykład pełny na tę część wstępną, to bym o tym mówił, że połączywszy ten rozdział i ten fragment rozdział 12 listu do Rzymian, czy do 8, też 12, ale do Rzymian, czyli wcześniej, mielibyśmy zestawienie dwóch miejsc Nowego Testamentu, gdzie są wymienione różne dary ducha i posługi. I ja razem to połączyłem, 12 rozdział Rzymian, 3 do 8, oraz tutaj. Ja to połączyłem kiedyś i w naszym zborze miałem wykłady, potem to wywiesiłem na tablicy, ludzie się tam przyglądali i ja to też zrobię, ale już w innej formie, nie w tych wykładach. Więc zrobiłem 16 różnych darów i uzdolnień ducha. a 16. Tam między nimi jest kierowania, pomagania, różne są ciekawe rzeczy. Sami to sobie możecie przejrzeć, te dwa miejsca, które podałem już wam. A więc są różne posługi, różne sposoby zaspokojenia potrzeb człowieka. Oraz są różne sposoby działania. Bo każda z tych posług musi mieć inny sposób działania, prawda? Do zamka skarbiec musi mieć inny klucz. I inny sposób działania też tam musi następować, jeżeli ktoś otwierał. Ja gdy pierwszy raz to robiłem, to włożyłem i kręcę. A ojciec stoi, bo to było w magazynie, tam gdzie on pracował, stoi i się śmieje. Mówi, to nie tak. A jak? Włóż tam... No i się obraca. On stanął, delikatnie włożył raz, przekręcił, drugi raz i dopiero teraz cyk, cyk i otworzył. A więc muszą być specjalne sposoby działania do poszczególnych posług. A więc są różne dary łaski, posługi, sposoby działania, lecz ten sam Duch, który daje im natchnienie i uzdolnienie, bym posiadał te właśnie dary łaski. Są różne sposoby zaspokojenia potrzeb ludzkich, posługi. Ale ten sam Pan, sługa sług. On, który ma sług z kolei, powołuje sług. I ten właśnie Pan jest jeden. I On te różne posługi wykonuje przez nas, On nimi kieruje. Są różne sposoby działania, dotarcia, lecz ten sam Bóg, który jak szef sprawuje wszystko we wszystkich. A więc spójrzmy. Jeden Bóg. Trójjedyny Bóg. Jako Ojciec, Syn i Duch. Jeden Bóg jest źródłem darów łaski, posług i sposobów działania. Siódmy wiersz z kolei kieruje nasze myśli na nas samych. Teraz, prawda, mówiliśmy o Bogu. A teraz przyjrzyjmy się sobie samym. Siódmy wiersz. W każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu porządkowi. Każdy wyraz tutaj ma swoje znaczenie. W każdym. Nie tylko w niektórych. Najpierw tylko w Mojżeszu. Potem w Jozuem. Potem w tych 70 następnych, których Bóg powołał. Ale inni, spośród tych 3 milionów, nie mogli nic, prawda? Mojżesz mówi, o, dałby Pan, żeby cały lud miał udział w tych rzeczach, żeby prorokował. To jest powiedziane, że w każdym różnie. A więc w każdym. Więc nie czuj się upośledzony, bo w Tobie też się przejawia Duch Święty. Chwała Panu. I jeszcze powiedzmy amen. O tak. W każdym. Więc z racji swego nowego narodzenia nie czuj się upośledzony. W każdym się przejawia, ale różnie. Rozmaicie. Więc mogę zazdrościć. Chciałbym jak ten, a ja... Nie. Nie. Dlatego, że 11 nam wiersz powiada, ten Duch rozdziela każdemu poszczególnie jak chce. Kto chce? Jak chce właściciel darów. Tak. Bo kto jest właścicielem darów? Ludzie mówią tak. Ja mam dar mówienia językami. I mam dar wykonania języków. Ten brat ma 5 darów. A ten brat ma aż 12 darów. A ja mam dar taki. Ja uważam, że jest to mowa i sposób mówienia potoczny. Taki skrótowy, jak mówimy, że słońce zaszło. Prawda? To jest pojęcie skrótowe. I tak to trzeba rozumieć. Bo tak naprawdę to te dary ma Duch Święty. To są dary Ducha Świętego, a nie Kazimierza Sosnowskiego. On jest właścicielem i dlatego jak on chce, tak też udziela. Każdemu różnie. I stąd w 7 wierszu jest powiedziane, że się w każdym z nas różnie przejawia. Przejawia, czyli manifestuje. Czyli coś, co wychodzi na zewnątrz, różnie. I ten Duch się, do tego za chwilę wrócę, przejawia ku wspólnemu pożytkowi. Aby budować ciało, organizm. I znamy to dokładnie z listu do Efezjan, 4 rozdział, od wiersza 11 i niżej, że ciało się buduje, Kościół, ciało Chrystusa się buduje samo siebie. Samo się buduje, jak i mój organizm, twój, każdego niemowlęcia, buduje sam siebie. My mu dostarczamy prawda, tlenu, pożywienia, on to przyjmuje i sam siebie buduje. Tam się komórki wymieniają co 7 lat i to rośnie, rośnie. My pielęgnujemy, ale ono samo siebie buduje. I dlatego też Duch Święty nas nakłania na zewnątrz, by budować obok siebie tych, którzy są obok mnie, by ich budować, by oni rośli. I On to samo robi ze mną i ja rosnę. I tak wszyscy razem rośniemy. I teraz wyżej i doskonalej we miary Chrystusowe. Gdybym ja budował siebie, prawda? Ten by miał zdolność słabszą budowania samego siebie i ja bym tak wyrósł i on by stał się mniejszy, co by to było? Karykatura. Ale jak jego buduje, on buduje mnie i tak nawzajem z wszystkich stron każdy z nas jest otoczony, prawda? Jak i w tej chwili. Przynajmniej z czterech stron jest każdy otoczony i w ten sposób się nawzajem podnosimy, budujemy. Jeżeli komuś zabraknie siły, to następny ma więcej i tak rośniemy. I teraz wiersz 11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając. On każdemu rozdziela. Każdemu. Każdemu. Nie czuj się zakłopotany. Każdemu rozdziela poszczególnie, jak on chce. A więc są to dary Ducha Świętego, które się w nas przejawiają. I teraz mamy... Może tak podam jeszcze tylko kilka zdań. A więc te dary przejawiają się według woli Ducha Świętego. 11 wiersz. Według woli Ducha Świętego. Te dary ma Duch Święty i On je umożliwia, by się one przez nas przejawiły. I nie można użyć daru Ducha Świętego bez Ducha Świętego. Ja mam dar, ja teraz go używam. Duch Święty jest gdzieś z boku, prawda? Czyli zajął się kimś innym, a ja ten dar teraz używam. Nie. Zawsze ten dar jest używany poprzez inspirację Ducha Świętego. Bo to nie jest mój dar. To jest tak, jakby lampka oliwna miała płomień, co zresztą tak było w świecznikach izraelskich, ale tam były rurki. I te rurki potem były połączone z naczyniami. I z tych naczyń płynął olej, i stąd cały czas było dostarczanie świeżego oleju i płonęły te ogniki. A więc bez Ducha Świętego nie można użyć darów Ducha Świętego. No i teraz przeszliśmy do wiersza 8, 9 i 10. Tu mamy wymienionych 9 darów Ducha Świętego. Są tylko dwie listy. Jedna darów Ducha Świętego, a z listu do Rzymian, rozdział 12, są to dary duchowe, uzdolnienia duchowe, lecz już nie dary Ducha Świętego. Również mamy i dziewięcioraki owoc Ducha. Dziewięcioraki owoc Ducha. I już kiedyś mówiłem, teraz tylko przypomnę, że jak kapłan w Starym Testamencie, a Stary Testament jest cieniem rzeczywistości, u dołu szaty miał 9 owoców granatu i 9 dzwoneczków na przemiany. I to jest symbol 9 owoców albo 9-rakiego owocu w liczbie pojedynczej. To jest jak kiść gron, znaczy jak kiść winogronowa. I są poszczególne grona, które wiszą. Jest ich 9, ale to jest jeden owoc. I jest 9 różnych darów ducha, 9 dzwoneczków, które słychać. I właśnie te 9 darów ducha możemy podzielić na 3 grupy. Pierwsza grupa, dary natchnienia, czyli dary inspiracji. Dary, które się przejawiają w wyniku otrzymania informacji z góry, inspiracji, która nas ogarnie, o czym żeśmy nie wiedzieli i nagle to przez nas wyjdzie. Jakież są to? Są to dary. Proroctwo, język i wykładanie języków. A więc dary, że tak powiem, słowa. Gdy mówimy proroctwo, gdy mówimy innymi językami, gdy języki wykładamy. Potem są dary objawienia. A więc wewnątrz nas następuje oświecenie, iluminacja, gdy Bóg nas olśni i objawi nam daną sprawę. I są to 3 dary. Słowo mądrości, słowo poznania lub wiedzy oraz rozróżniania duchów. One zachodzą w nas w wyniku objawienia, wewnętrznej iluminacji, oświecenia. Słowo mądrości, poznania oraz rozróżniania duchów. I dary mocy, po trzecie, dary mocy, uzdrawianie, wiara i cuda. Uzdrawianie, wiara i cuda. Usiądźmy i chcielibyśmy teraz mówić o słowie mądrości. W wierszu 8 są wymienione dwa dary, które powiązane są wyrazem logia, a więc słowo lub mowa. Mądrość i wiedza, gnosis, poznanie. O poznaniu będziemy mówić, jak Bóg pozwoli, za tydzień. Teraz będziemy mówić o tym darze. Więc coś, co się w nas pojawia jako słowo, jako mowa i coś, co my przekazujemy jako słowo i jako mowę. Trudno mówić o darach, które są lepsze, które są gorsze, które są większe, które są mniejsze. Gdy chodzi o użyteczność, to każdy jest bardzo ważny. Zobaczymy to w trakcie badania. Natomiast gdy chodzi o budowanie gromadne zboru, to oczywiście jedne są do zbudowania wszystkich, a jeden z nich jest do zbudowania tylko jednej osoby, dar innych języków. I tutaj ten dar może przez niektórych być uważany, że on jest mniejszy. Większy jest ten, kto prorokuje, od tego, który mówi językami, mówi Paweł. A oczywiście w kontekście użyteczności dla innych ludzi. Ale jak się dowiemy, dar innych języków buduje jednostkę. I to jest dar bardzo ważny, bo zbudowana jednostka będzie w lepszej kondycji, by budować inne osoby, prawda? A więc wszystkie dary są istotne i ważne. Ale te dwa dary, te dwa pierwsze, należą do kategorii darów niewidowiskowych. To nie są dary do demonstrowania, do popisywania się nimi. To nie są dary spektakularne, widowiskowe. Ale wiecie, że jak wszystko w życiu, tak i to, co niewidzialne, co nie krzyczy, to się okazuje, że to jest najważniejsze. Czy nie tak? Pomyśl przez chwilę. Oto tam gdzieś powstał maleńki zarodek życia. Mikroskopijny, wśród milionów wielu. Ten zarodek odbył szybką drogę, błyskawiczną drogę, krótką drogę i się połączył z drugą częścią zarodka i powstałeś ty i ja. Beethoven powstał. Prawda? Pomyślmy przez chwilę. Nikt nie zna tego momentu. Albo gdy budujemy dom, ileż to pracy wkładamy w ziemię, by wykopać głęboko, by tam pod ziemią ewentualnie jeszcze zlikwidować wszystkie inne przeszkody, jak kurzawkę czy inne. Dopiero później zalewamy tam odpowiednie ilości betonu, składziemy fundament, zasypujemy to wszystko i to jest w ziemi. Tego już nikt nie będzie oglądał. A od tego potem zależą losy mieszkańców, domu i tak dalej. A więc rzeczy niewidzialne są tak ważne. Niewidzialne rzeczy są wieczne, a rzeczy widzialne są doczesne, mówi nam list Pawła do Koryntian. Ktoś to szuka, tak? Ja razem podam chyba 2 Koryntian, 4 rozdział, o ile pamiętam. Tak, 2 Koryntian, 4 rozdział, wiersz 18. Tego nie szukajcie, bo to są dygresje. A więc niewidzialne rzeczy. I tak też mądrość jest rzeczą niewidzialną, ale jakże potrzebną. Ja teraz nie chcę mówić o mądrości, bo to byłby temat sam w sobie. Ja chcę mówić o darze mądrości. Ale ja już od dawna obiecuję wygłosić kazanie czy wykład na temat głupoty. W sensie biblijnym. To jest coś tam głębokiego i tajemniczego, tego nie zdołałem poznać. Tylko ponieważ to czuję, szczególnie w sobie, stąd muszę to poznać głębiej, aby ludziom wszystkim i sobie przede wszystkim uświadomić, w czym rzecz. Bo sprawę mądrości już przebadałem w różnych kontekstach, między innymi w kontekście tego tematu. Dlatego zostawiam już tamten ciekawy temat, frapujący. I chcę powiedzieć, że mądrość występuje w trzech, nie wiem, postaciach, nie, w trzech rodzajach. Będzie lepiej, w trzech rodzajach. No, występuje w czterech rodzajach. Czterech, ale oprócz daru Ducha Świętego w trzech rodzajach występuje. A więc istnieje według listu Jakuba, trzeci rozdział, 14-15 wiersz, Jakub, trzeci rozdział, 14-15, istnieje mądrość szatańska, demoniczna. Tak czy nie? Istnieje czy nie istnieje? Istnieje. I ta mądrość, czyli diabeł jest też mądry, jak się okazuje. Nie przypuszczałem. Ale to mądrość, której nie należy mu zazdrościć ani podziwiać. Ja teraz przeczytam. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to się nie przechwalajcie, nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz jest to mądrość przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość, kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. A więc jest to mądrość jakaś, by wprowadzić mądrego skądinąd człowieka w zazdrość, kłótliwość i właściwie w gorzką zazdrość. To trzeba mieć nie lada sprytu i mądrości, by mądrego człowieka wprowadzić w taki stan. Czy nie tak? Ale jest to mądrość diabelska, nakierowana na osiągnięcie złego, niewłaściwego celu, właściwego dla diabła, niewłaściwego dla Boga i dla nas. I stąd na przykład 1 Koryntian, 3 rozdział. Jeżeli ktoś szybko nie szuka, niechaj nie szuka, bo ja chcę szybciej zmierzać, a może sobie będzie taśmę pożyczyć. Tę kasetę zaraz po nabrzeństwie można skopiować, sobie ją pożyczyć i w domu spokojnie, z ołówkiem w ręce jeszcze raz przesłuchać i utrwalić sobie. I właśnie Koryntian, pierwszy rozdział, pierwszy list i trzeci rozdział i pierwsze cztery wiersze mówią nam o takiej cielesnej, zmysłowej, demonicznej, diabelskiej mądrości funkcjonującej wśród zborowników na przykład. To jest o tym mowa. Trzeci wiersz. Bądźcie cieleśni. Zazdrość, kłótnia jest wśród was. Na sposób ludzki postępujecie. Bo jeden mówi, ja jestem Pawłowy, drugi Apolosowy i tak dalej. A więc w zborze jest dysharmonia. Ciało nagle czuje, że coś tam się dzieje, tam rozrywa. No nie wiadomo, co zrobić. Przeniknęła diabelska mądrość, wzbudziła się zazdrość, kłótliwość i jest dysharmonia. A więc musimy uważać na tego typu mądrość. Ona się może pojawić. Bardzo logiczna mądrość. Trzeba na nią bardzo uważać. Dalej. Według pierwszego listu do Koryntian, pierwszego rozdziału, jest mądrość tego świata. Mądrość ludzka. Mądrość naturalna. Mądrość tego świata. I cały ten pierwszy rozdział, a szczególnie od wiersza 18, jest o tym mowa. Potem rozdział drugi, wiersz na przykład do wiersza 7, a więc cały ten fragment, którego ja nie będę teraz omawiał. Jest tu mądrość mądrych, roztropnych. Świat przez swoją mądrość Boga nie poznał. Wiersz 25. Głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie. Szósty wiersz rozdziału drugiego. Głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Mądrość tego świata. Mądrość władców tego świata. I stąd, gdy się przyglądamy historii i widzimy królów, czy widzimy kardynałów, jak to było we Francji w swoim czasie, gdy obserwujemy różnego pokroju ludzi, filozofów, duchownych, to ci ludzie dysponują mądrością, lecz tego świata. Na miarę swojej osobowości, na miarę epoki, na miarę potrzeb i mogą stać się nawet i rzezimieszkami, prawda? No, znamy to z historii. Gdy i kardynałowie takimi byli, i biskupi, no różne były sytuacje i to chrześcijanie. I nam też się to zdarzy. I często zdarza. Gdy używamy mądrości tego świata, który jest skażony i w złym położony. A więc tego typu mądrość nie powinna nam odpowiadać. Powinniśmy mieć mądrość, która jest głoszona dla doskonałych, dla dojrzałych, dla tych, którzy są przez Boga, uczynieni i uznani za doskonałych. No ten temat znów sam sobie jest ciekawy, ale po prostu są Bożą własnością, odrodzeni przez Ducha Świętego Boże Słowo. A więc ten rodzaj mądrości. Teraz trzeci rodzaj mądrości, mądrość człowieka duchowego. I drugi rozdział, 1 Koryntian, wiersz 6. Głosi mądrość wśród doskonałych, ludzi na nowo narodzonych, ludzi, którzy są Bożą własnością. Siódmy wiersz powiada, że głosi mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg dla nas przeznaczył. Żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, to Pana chwały nie ukrzyżowali, ale Pan nam to objawił. Przygotował, objawił przez tego Ducha. Wiersz 12. Myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, byśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. A więc przeciwstawienie Ducha Świata, Duchowi Bożemu, mądrości świata, mądrości Bożej, tajemnej. Widzicie wiersz 12. I głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. I to są rzeczy już niedostępne, dlatego że tego się nie można nauczyć przez wykształcenie, przez wychowanie, przez inteligencję. To są rzeczy w sferze ducha. I kto przyjmuje Jezusa Chrystusa i jest Jemu posłuszny, czyta Boże Słowo, Bóg mu to Słowo objawia, objaśnia, wprowadza go, ten człowiek będzie prawdziwie mądry. A to jeszcze nie jest dar Ducha Świętego. Nie. To jest po prostu naturalna mądrość człowieka duchowego. Ona jest nadnaturalna, to prawda. Ale ona jest naturalna. W wyniku naszego nowego narodzenia, w wyniku trwania w nas i przez nas w Bożym Słowie, w wyniku działania Ducha Świętego, w wyniku chodzenia z Panem, ta mądrość w nas coraz więcej nabiera znaczenia i jest coraz większa. Więc ja ją nazywam, że jest to mądrość naturalna każdego wierzącego, czyli odrodzonego dziecka Bożego, czyli tego, który jest Bożą własnością. Ale tutaj, w tym darze, chodzi o coś więcej. I to jest ten czwarty rodzaj. Dar słowa mądrości. I podam wam teraz taką definicję, na taki zwyczajny użytek przygotowaną. Jest to duchowa mądrość pochodząca z Bożego natchnienia, objawiająca się w sposób nadprzyrodzony we właściwym momencie, w nawiasie, w czasie potrzeby, nagle i bezpośrednio od Ducha Świętego. I teraz powtórzę jeszcze raz. Jest to duchowa mądrość pochodząca z Bożego natchnienia i objawiająca się w sposób nadprzyrodzony. Ta duchowa mądrość, o której mówiliśmy wcześniej, w sposób naturalny. Owszem, przez spożywanie nadprzyrodzonego pokarmu, Słowa Bożego, przez rozmyślanie, przez działanie Ducha Świętego, ale ona wchodzi w naszą łepetynę, prawda, która jest ziemska, naturalna. I my to przyjmujemy, potem dobieramy słowa i wyrażamy to i potem jesteśmy już mądrzy. Żeśmy opanowali pewien zakres mądrości w danym momencie. Więc tu nie chodzi o tego rodzaju mądrość. Ona się pojawi w sposób nadprzyrodzony we właściwym momencie. A więc jak błyskawiczny telegram. Nagle przychodzi, prawda, i nasz teleks nam stuka. Nie wiem, czy ktoś z was widział teleks. Stoi sobie taka maszyna, pełno papierzysk jest tutaj, a szczególnie takie perforowane karteczki, takie zwoje, prawda, to jest to, i te kartki tutaj zwisają. Bo tam ktoś gdzieś zaczął nadawać. Wystukał najpierw, prawda, czy też wcześniej sobie zaprogramował tę całą wiadomość, ten list napisał, poprawił, w końcu zaprogramował, czyli napisał na swoim teleksie i ten teleks to przełożył na znaki, takie kropeczki wycięte. I potem my to włączamy i nagle ten teleks nam z dużą szybkością to wszystko teraz pisze. A teleks tam u odbiorcy nagle brr, 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 I mamy już całą treść w ciągu kilkunastu sekund przekazaną. Tylko słychać tam turkotanie, jak szybko ta maszyna pisze. I podchodzimy i mamy zbiór wiadomości, nagle przekazanych. W tym samym momencie ktoś nadaje, a ktoś inny może czytać. A więc w ten sposób to nie można się uczyć. To nie jest wiedza jak w książkach historii na przykład, gdy mamy wiedzę zamkniętą i możemy ją do niej co chwilę wracać. A więc w danym momencie, we właściwym momencie ona się pojawia, w czasie oczywiście potrzeby, nagle i bezpośrednio od Ducha Świętego, od nadawcy, bezpośrednio. I mam tu podany jakiś werset, nawet nie wiem, co tam jest zapisane, ale otwórzmy może wszyscy. Przypowieści Salomonowe 2.10. Przypowieści 2.10. Stronica 700-704. Gdyż mądrość wejdzie do Twojego serca, a poznanie będzie miłe Twojej duszy. A więc jeśli Twoje, moje serce jest tym odbiornikiem teleksowym i mamy połączenie teleksowe z nadawcą, z Duchem Świętym, ta mądrość nagle wejdzie do naszego serca i to poznanie, ta informacja będzie miła naszej duszy. I teraz pozwólcie, że przedstawię Wam pięć różnych sytuacji, biblijnych sytuacji, gdy się ten dar przejawił. Na przykład podczas zwiastowania, podczas wykonywania służby kaznodziejskiej. Oto kaznodzieja pości. Kaznodzieja się przygotowuje do służby kaznodziejskiej i pości. Pości 40 dni i 40 nocy. Ja to do niego przychodzi diabeł i mówi tak. Głodny jesteś? No. No sobie zrób z kamieni chleb, bo potrafisz. Potem przychodzi i daje inną propozycję. Skocz z ganku, prawda? Albo pokłoń mi się. I właśnie wtedy Pan Jezus, bo to jest o Nim mowa, miał właściwe słowo. Nawet gdy diabeł miał werset biblijny, tak, ten diabeł przychodził z podporą wersetu biblijnego. Więc nie zawsze trzeba Biblii wierzyć. Tak brzmi trochę ostro, ale nie zawsze trzeba Biblii wierzyć. Gdy diabeł użyje Biblii, to jej nie wierz. Czyli nie wierz diabłu. Oczywiście. Bo Pismu Świętemu Biblii trzeba zawsze wierzyć, że to jest Boże Słowo. Ale gdy je diabeł użyje, to trzeba też Biblią pokonać naszego przeciwnika. I on ma klingę Bożego Słowa i ty masz klingę Bożego Słowa. I mu wywiń, i uderz, i on musi być pokonany. Bo ty masz autorytet autora Biblii, a on jest kłamcą i nadużywa Biblii. Dlatego się nie dawajmy zastraszyć wersetom biblijnym. Bo czasami nam diabeł podsunie takie czy inne myśli. Ktoś na przykład, i wybaczcie za taki śmieszny przykład, ale on często jest powtarzany przez kaznodziejów, ja go osobiście nie lubię, chociaż z pierwszej części korzystam. Znaczy z drugiej części. Gdy jest taki werset, ktoś otworzył i napisane. A więc pierwszy werset, prawda, i poszedł Judasz i się powiesił. To więc ja z tego drugiego korzystam często. No. No i teraz ten ktoś mówi, oj, jakaś tam, otwiera drugi, bo Pan na pewno się pomylił, prawda, otwiera drugi, a tam co masz czynić, czyni rychło. Oczywiście znów do Judasza, więc ja z tego drugiego zawsze korzystam. Że Pan mi coś powie, że mam zrobić, zaraz się biorę do roboty. Nie czekam. Mam zawsze zasadę, co masz czynić, czyni rychło. Ale właśnie, gdy czasami do nas diabeł dojdzie i stara się nam tak zamieszać, to my sprawdźmy, bo nie tylko ślepy tekst, ale w ogóle kontekst Bożej woli jest tu ważny, a nie tylko ślepy werset. A więc tam się przejawiła mądrość. Mądrość, która się nie dała zachwiać, mimo że diabeł miał logiczne i nawet biblijne argumenty. Po drugie, gdy budujemy dzieło Boże. I tak w Eksodus, 31 rozdziale, tego już nie otwierajmy, Eksodus, 31 rozdział, jest mowa o tym, gdy Mojżesz otrzymał zlecenie, by zbudować przybytek dla Boga, namiot przymierza.
i w ogóle wszystko, co było z tym związane. Czy on to sam myślał, sam szukał ludzi, kto by to zrobił? Bóg mu dał plany, Bóg mu dał cały ten proces technologiczny, jak to ma być wykonane, jakie farby i tak dalej, prawda, z czego ma być zrobione, no wszystko Bóg mu dał, cały projekt techniczno-roboczy. I Bóg powiedział, i weźmiesz tego i tamtego, jakiś tam Basalel był i Uri, rzemieślnicy sprytni w robocie złotniczej, i Pan mówi, i ja ich napełniłem duchem i wszelką umiejętnością. I oni to zrobią jeszcze lepiej niż potrafią, lepiej niż mistrz złotniczy. A więc Bóg powołał tych ludzi i Bóg ich szczególnie uzdolnił. Jakie jest też miejsce Hebrajczyków 8 rozdział 2 do 5? Hebrajczyków 8, 2 do 5. Jest tu właśnie mowa o przybytku, który Pan zbudował, a nie człowiek. O przybytku ciała Jezusa Chrystusa. O Kościele. O tym zboże, w którym się znajdujesz. To była świątynia, czy przybytek jako obraz tej prawdziwej. I stąd tym bardziej my dzisiaj nie możemy partaczyć przez własną mądrość Bożej sprawy. Musimy mieć szczególnie udział w Bożej mądrości, jako ludzie duchowi, ale też i udział w darze słowa mądrości, by budować Bożą świątynię. Albo kierowanie i prowadzenie ludu Bożego. Deuteronomium, czyli 5 Mojżeszowa, 34,9. I tu by trzeba było właściwie opisywać każdy z tych przykładów, ale ja się śpieszę. A więc Bóg rozkazał Mojżeszowi włożyć ręce na Jozuego, to Jozue był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce i słuchali go synowie izraelscy. A więc to nie był ktoś w teczce przyniesiony. To był ktoś przez Boga mianowany, z Bożej nomenklatury, nieludzkiej. Miał być Jozue i był Jozue. I Mojżesz na niego nałożył ręce i Bóg go obdarzył mądrością, a cały lud go chętnie słuchał. I potem obserwujemy, jak Jozue mądrze lud prowadził. Gdy chodziło o Jordan, o zorganizowanie przejścia przez Jordan. Potem gdy chodziło o zdobycie Jerycha, jakie wydał polecenia, jak pilnie tych poleceń Bożych przestrzegał, jak bez maszyn oblężniczych mury padły. A więc to jest przejaw mądrości Bożej w Jozuem. W ten sposób również i my powinniśmy prowadzić Boży lud. I na przykład Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, 3 i 10 wiersz mówią o tym, jak apostołowie wybrnęli w pewnym problemie. Ale ja już idę dalej. Gdy rozstrzygamy trudne problemy, takim przykładem klasycznym jest sytuacja, gdy do Salomona dwie kobiety przyszły i przyniosły jedna żywe dziecko, a druga martwe dziecko. I mówią, to jest mój syn, a ta druga mówi też, to jest mój syn, a ten to nie mój, a ta mówi też nie mój. I bądź mądry, rozstrzygnij. Stałyśmy razem, dzieci z nami i ona przyległa, zadusiła, to jest mój syn. Ona zadusiła swojego. Nie, to było odwrotnie, to ona to zrobiła. I teraz właśnie Salomon, który otrzymał od Boga mądrość, a to jest napisane Pierwsza Królewska, 3 rozdział 16-18. Salomon nagle otrzymał od Boga sposób. Przez olśnienie, przez objawienie od Ducha Świętego. Pierwsza Królewska 3:16-18. I wprowadza to teraz w czym? W działanie. Dajcie mi miecz. No ale dali mu. Wziął miecz. Proszę dać mi to żywe dziecko. Wziął je tak za nóżkę, prawda? Druga nóżka tu sterczy. Dziecko ma. I on teraz podnosi i mówi, ty dostaniesz połowę, ty dostaniesz połowę. I prawdziwa matka, nie, daj jej. A druga mówi, zabij ani jej, ani mnie, po połowie. I Salomon wiedział, która to jest matka. Ale to Bóg dał mądrość w tej chwili. Podobnie też i Saba się dziwiła Salomonowi. Pierwsza Kroniki, 9 rozdział, pierwszy wiersz i drugi oraz coś z tym związane Mateusz, 12 rozdział, 42. To dla tych, którzy sobie będą w domu to poszerzać. Po piąte, gdy mamy podjąć osobiste jakieś decyzje. Na przykład Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 6-10, gdy Paweł chciał iść bardziej na północny wschód. I taki miał zamiar. To było logiczne według jego koncepcji. A nagle Pan mówi nie. Duch Święty mówi nie. 16 rozdział 6-10. I Bóg go skierował przez sen, przez widzenie w inną stronę do Europy, do Filipii. Albo 10 rozdział, wiersz 17-20. Gdy Piotr miał być przez Boga skierowany do domu Rzymianina. I Piotr by tam nigdy nie poszedł, bo to jest goj, a Żyd, pobożny Żyd, nie pozostaje z gojami. I właśnie wtedy Bóg przez obdarzenie go mądrością spowodował, że Piotr się poddał. Poddał się zaproszeniu Korneliusza z Cezarei. Albo Filip i Etiopczyk, 8 rozdział, wiersz 26. Gdy Filip wiedział, jak zacząć rozmowę ewangelizacyjną. To jest też przejawienie się nie tylko mądrości naszej duchowej, ale również i to. Inna sprawy. Józef, który wyjaśniał sny Faraonowi. Albo Samuel, który się dowiedział, kto ma być królem. Że ten właśnie młokos, który teraz idzie, to jest ten król. Uderzyło go serce. Czyli nagle tam w jego komputerku czy teleksie, prawda, zabrzmiało brrr, to jest ten. I już Samuel wie, że to jest ten, bo go uderzyło serce, napisane jest tam. Albo dawam przykłady, jak słowo mądrości występowało w życiu Jezusa. Na przykład, gdy Herodianie pytali Jezusa o podatki. Komu płacić podatek? I teraz, i tak źle, i tak niedobrze. Nie płacić to buntownik, prawda, wobec cesarza. Płacić, no to jest kolaborant. I teraz, jak Jezus wybrnął, Łukasz 4 rozdział, 17 wiersz, 18 wiersz. Oraz Mateusz 22, 16-22. Jezus nie wybrnął jakoś tak, prawda, i coś wymyślił jak mądry rabin. Nie. On od razu wiedział, jaką dać im odpowiedź. Ta odpowiedź ich zatkała. Byli bez słowa. Albo Mateusz 22, 23-33. Gdy saduceusze zapytali Jezusa o zmartwychwstanie i dali mu arcytrudny przypadek. Tak. Gdy zmarło 7 braci, a według prawa lewiratu żona tego pierwszego miała się stawać żoną każdego następnego, aby wzbudzić jej potomstwo. No i wszyscy 7 zmarli, ona się ostała jedna z tych 7 i teraz w niebie, ha, 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 któż to będzie jej mężem? Śmieją się, prawda, z Pana Jezusa, bo on wie, że zmartwychwstanie. I czyż Jezus tam nie dał im odpowiedzi? Jakże mądrej odpowiedzi? Czytajmy sobie te miejsca, które podałem. I stąd Pan Jezus mówi do swoich uczniów. Obietnica dla uczniów. Mateusz, 10 rozdział. I otwórzmy to miejsce. Mateusz, 10 rozdział, 17 wiersz do 20. Nie martwcie się. Co byście mieli tam im powiedzieć? Posyłam was, 17 wiersz, 16 wiersz, 17, strzeżcie się ludzi. Zawiodą was. Nie troszcie się, 19 wiersz. Jak i co macie mówić? To nie chodzi o egzamin podczas studiów czy nauki, gdziekolwiek. Do egzaminu trzeba się troszczyć i przygotować z troską, z pilnością. To chodzi o coś innego. O danie, złożenie świadectwa. A więc nie przygotowujcie sobie świadectwa. Nie troszcie się. Albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Po prostu. Teleks wasz niech będzie przygotowany. Linia nie będzie połączona. A ja zaraz zrobię drrr i będziecie wiedzieć, o co chodzi i zaraz im odpowiecie. W chwili potrzeby, w tej godzinie. Wcześniej spokojnie możesz spać albo Pana wielbić. A w momencie decydującym nagle otrzymasz odpowiedź. Czy tego żeście już nieraz doświadczyli? To jest obietnica przejawienia się słowa mądrości w naszym życiu. Podam wam teraz przykład, gdy pewna grupa ludzi była nieposłuszna temu darowi. Dzieje apostolskie, rozdział 27. Oto Paweł jest na okręcie i nie był sam. Z nim było 176 osób, znaczy razem z nim, 276 osób na tym statku. Dzieje 27 rozdział. No i tam wiersz 10. Paweł mówi: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i armatora niż na to, co Paweł mówił. Jest tam mądry człowiek, który ma teleks w swoim wnętrzu i dobrze wie, co będzie. Ale ten z kolei się liczy z kim innym. Ze sternikiem, który, prawda, jest twardy chłop i ma swoją koncepcję, bo chce zaliczyć rejs i do domu wrócić. Albo może był z Rzymu i chciał już w Rzymie, prawda, odpocząć. No a też armator, który chciał jednak nie mieć pustego przestoju. A więc popłynęli. I znamy, jakie były kłopoty. W końcu statek się rozbił. Towar wcześniej do morza wrócili, żeby się jakoś ratować. I sami ledwie się ocalili. Słowo mądrości zadziałało, lecz go nie dano mu posłuchu. I teraz już prawie na zakończenie sposoby objawiania się tego daru. A więc nawet mi dosyć szybko i dobrze idzie, bo streszczam, nie rozwijam, no ale sami to zrobicie, słuchając kasety jeszcze raz lub w domu sobie studiując te wszystkie miejsca. Po pierwsze, on się może przejawić poprzez słyszalny głos. Dzieje 22 rozdział, 18 wiersz. Wcześniej Paweł mówi, że modlił się w świątyni w Jerozolimie i zdarzyło się, że popadł w zachwycenie. A więc nie ekstaza, zachwycenie nie jest ekstazą. Po prostu Dzieje 22 rozdział, 17 wiersz, 18. A po prostu jego duch został niejako tak pochwycony przez Ducha Bożego i on już nie koncentrował się na rzeczach zewnętrznych, tylko na żywym Bogu. I to nie jest ekstaza, dlatego że w ekstazie człowiek jest wręcz nieświadomy. Ten człowiek nie może przerwać ekstazy, a jak przerwie, to jest tak pijany, jakby wrócił dopiero z drugiego świata. Nie. To się dzieje przy naszej pełnej świadomości. My możemy te rzeczy zapamiętać, zapisać, możemy przerwać, prawda, pójść do ubikacji, przepraszam bardzo, wrócić i dalej też to nam powróci. Tak. Więc ja wam chcę powiedzieć, to są rzeczy dla normalnych ludzi przeznaczone, dla normalnych sytuacji. Dlatego wybaczcie, gdy jestem troszkę taki wulgarny. Ale nie chcę, żebyście to wszystko robili tak święte, że to jest tylko dla Jana, no tamtego spod krzyża, prawda? Jak to się nazywało? Czy nie. To są rzeczy dla ciebie i dla mnie. I to są rzeczy, które się nie przerywają, bo są zależne od mojego stanu psychicznego, że jestem w ekstazie albo nie. To są rzeczy duchowe, które wiecznie trwają. I właśnie w tym zachwyceniu, gdy Paweł się modlił i był, ujrzałem go. Tu wcześniej mówi, jak Ananiasz do niego przyszedł, prawda, i tak dalej. I potem ujrzał Jezusa Chrystusa, 18 wiersz, to jest powiedziane. Wcześniej Ananiasz do niego przemawiał, więc Bóg posłał mądrość przez Ananiasza, 12 wiersz nam opowiada, a 18 wiersz, gdy Jezus bezpośrednio, być może przez anioła na przykład, dał mu polecenie: pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie. I teraz Paweł odpowiada, a Pan mu mówi, wiersz 21, idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. I koncepcja Pawła zostaje teraz zamieniona na koncepcję Bożą. Paweł chciał być w Jerozolimie, a Pan mówi nie. I powiedział mu, bo ciebie nie przyjmą. Ja mam dla ciebie inną drogę do pogan. A więc przez słyszalny głos podczas modlitwy, podczas tego stanu duchowego zachwycenia. Podobnie i Apokalipsa powstała też, gdy Jan był w zachwyceniu ducha, o czym mój pierwszy rozdział Apokalipsy. Po drugie, może być wizja. 16 rozdział Dzieł Apostolskich. Wizja. W nocy Paweł miał widzenie, to nie był sen. Sen jest snem, który należy rozsądzić. Sprawdzić, czy nie był to sen chorobliwy, z nadmiaru pożywienia w naszym żołądku, czy z braku tlenu w naszym pomieszczeniu, czy też to był sen właściwy i tak dalej. Sen należy zawsze sprawdzić. To była wizja. Gdy on właśnie w tej nocy miał wizję, gdy jakiś Macedończyk go prosił i tak dalej. Trzecie, przez sen. Mateusz, 2 rozdział, 13 wiersz. Do Józefa Bóg przemówił podczas snu. I przemówił tak, że Józef rano pamiętał, co do niego powiedziano. Tym to się mniej więcej charakteryzuje. Że najczęściej sny, które nawet nas zbudzą, my się zbudzimy, o, jakie to było. No, dobrze, zapamiętam sobie. Zaśnieliśmy rano, coś mi się tam śniło, ale i nie przypomnimy sobie kompletnie, prawda? Czasami nam przypomni się, ale najczęściej nie. Tego rodzaju wieść podczas snu w nas jest i my się z nią budzimy. My ją dokładnie znamy, ponieważ nam przekazano wiadomość. To nie było coś z naszej podświadomości, to było coś z zewnątrz przekazane przez Ducha Świętego. I właśnie we śnie do Józefa Bóg przemówił. Po czwarte, przez proroctwo, mądrość Boża, słowo na daną chwilę do nas może dotrzeć poprzez czyjeś proroctwo. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. 13 rozdział Dziejów i 2 wiersz. Gdy oni odprawiali służbę pańską, pościli, Duch Święty rzekł: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do których ich powołałem. A więc mądrość, co mają robić Paweł i Barnaba, Bóg im przekazał tę mądrość przez proroctwo w trakcie modlitwy i postów w zborze. Po piąte, wewnętrzny impuls ducha. Wewnętrzny impuls ducha. 10 rozdział Dziejów, 19 wiersz. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch: oto szukają cię trzej mężowie. A więc wewnątrz nas usłyszymy głos. Wewnątrz nas. I my wiemy, że to Duch Święty do nas mówi. No i po szóste, słowo Biblii dane w sposób nadprzyrodzony. Słowo Biblii dane w sposób nadprzyrodzony. Mateusz, 4 rozdział, 3-11. Pokuszenie Pana Jezusa, gdy Jezus również słowem Biblii odparował słowo Biblii, lecz użyte przez przeciwnika. Ale znamy 6 sposobów, gdy ten dar, słowa mądrości się może przejawić w chwili potrzeby w życiu naszym osobistym, no a też i w życiu naszej wspólnoty, naszego zboru. Jak mówię, nie było przykładów, nie było rozwinięć. Ja czuję teraz niedosyt tego, że przekazałem tylko taki troszkę wzbogacony schemat. No ale chciałem się zmieścić w czasie i już mniej więcej to zrobiłem. Dlatego niechaj, jeżeli ktoś czegoś nie rozumie w pełni, a ma prawo, niechaj ktoś wniosków pochopnie nie wyciąga, dlatego że są jeszcze pewne uwarunkowania, pewien kontekst. I dlatego trwajmy jeszcze w dalszym ciągu w swojej niewiedzy w tym zakresie i powoli podajmy się Panu, żeby On w nas zaczął objawiać ten dar. Radźmy się nawzajem, pytajmy się i tak będziemy się nawzajem uczyć, bo nie wszystko jeszcze przecież wiemy. No i na zakończenie. Czy dzisiaj ten dar jest nam potrzebny? Czy on jest nam potrzebny przed wszystkimi darami, czy nie? Najpierw uzdrawianie potrzebne byłoby, prawda? Bo tylu chorych mamy. Tak? Potem dar czynienia cudów, no bo też by wtedy ludzie tak szli do zboru, że hej. Potem by dar prosta był potrzebny, bo ludzie chcą znać przyszłość. Nie wiedzą, kiedy bomba spadnie, czy ten pocisk, prawda? No, więc dar prosta. No, co dalej by było potrzebne? Na pierwszym miejscu jest ten dar wymieniony. Mądrość była przed wiekami, mówi nam przypowieści 8 rozdział. Gdy Bóg tworzył ziemię, mądrość mu towarzyszyła. mądrość była, gdy powstawały ziemie, gdy powstawały te fundamenty ziemi, jak tam powiedziane, gdy gwiazdy zaranne śpiewały, ona wtedy była. Mądrość jest na samym początku. Kochani, jak ktoś będzie jak Salomon, proś, co chcesz. Panie, 10 milionów złotych, kupimy kaplicę w Olkuszu. Salomon nie tak powiedział. Panie, tyle pieniędzy i cedrów i złota, żebym świątynię ci zbudował. Nie. Panie, ja się czuję taki niedoskonały. Lud wspaniały. Mój ojciec, król Dawid, zbudował królestwo i ja teraz mogę spartaczyć. Panie, nie umiem kierować. Daj mi twojej mądrości. Prosił właśnie o to, co jest niewidzialne. Ale co było takim błogosławieństwem, ta mądrość Salomona obsypała cały naród bogactwem, złotem, dobrobytem. Mimo, że Salomon ciężkie podatki zbierał z ludzi, ale mieli z czego płacić. Tak, podatki nie mogą być wysokie, tylko żebyśmy mieli z czego płacić. I mądrość spowodowała to, że i król miał dobrze, i lud miał dobrze. Umocnił Królestwo Izraelskie. Nad Jezusem spoczął jaki duch, mówi nam prorok Izajasz 11, rozdział 2 wiersz. Duch mądrości, rady, rozumu. Tak, na początku. Duch mądrości, rady, rozumu. A o cóż to my się, kochani, mamy modlić? O cóż to się mamy modlić, mówi nam nasz drogi brat Jakub. He? A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, że jest głupi. I będzie mu dana. Niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Komu z nas nie brak mądrości? Dlatego też sądzę, że i dzisiaj, gdy mówimy o darach Ducha Świętego i chcielibyśmy te dary posiadać, to nie prośmy o dar konkretny. To nie jest słuszne, gdy modlimy się o dar konkretny. Gdy modlimy się o rzecz konkretną, to tak. Ale o konkretny dar raczej nie. Dlatego, że Duch się przejawia różnie, jak chce. W każdym z nas, jak chce się dar, Duch Święty przejawia i poszczególny dar użyje w danym momencie. I więc ta mądrość, jak mówiliśmy, pochodząca z Bożego natchnienia, to się objawia w sposób nadprzyrodzony w czasie potrzeby, w właściwym momencie, nagle i bezpośrednio z nieba Ducha Świętego, ona spowoduje, że będziemy mądrymi ludźmi w działaniu, w mówieniu. I będziemy też mądrze budować Boże Królestwo i wykonywać to, co Bóg nam zlecił. Dlatego bądźmy podobni do domku jednorodzinnego, z którego to napisano podanie do zakładu energetycznego. Prosimy o podłączenie nas do sieci, bo wszystko mamy gotowe. Instalacja jest według najnowszych norm, wymagań, prawda, pod tynkiem, tak dalej, kiedyś to było na tynku, potem ci się już chwalili, że są mają pod tynkiem, byli. Wszystko jest gotowe, mamy już nawet do złącza kablowego, wszystko jest doprowadzone. Ale prosimy o energię. Zakład przyjeżdża, prawda? Kabel nam ciągną, wkopują go, podprowadzają i do mufy wkładają, podłączają, wszystko posprawdzali, czy zerowanie jest dobre i teraz włączają bezpieczniki. I mamy trzy fazy. Wszystko w tym domu się dzieje. Co się dzieje? Właśnie, wszystko się dzieje. Jak chce użytkownik, ten, który jest właścicielem, przekręci, włącza mu się. Naciśnie, gra. Przekręci, chłodzi. Tam znów pociągnie, obraca się. Tam znów coś innego grzeje. No w ogóle różne czynności wykonuje ten sam prąd. Spójrzmy. Ten sam prąd, a różne działania, różne przejawy. I właśnie gdy my swój dom, swoją świątynię, czy Bożą świątynię przygotujemy i powiemy, Panie, jestem gotów, podłącz mnie. I Pan nas podłączy przez chrzest Duchem Świętym. w moc Bożą. I wtedy płynie prąd. I ten prąd jest w naszych przewodach, w naszym duchu. Tu możemy wszystko wyłączyć i prąd cały czas jest. Wystarczy język przyłożyć tam do gniazdka. I każdy poczuje, prąd tam jest. Nikt go nie widzi, ale on tam jest. Ale oto ktoś przychodzi i naciska i organy grają. Ktoś inny naciska, prawda, i basówka gra. Ktoś inny naciska, wentylatory chodzą. A więc w nas ta moc jest i w tej mocy są wszystkie dary, które w danym momencie się przejawią. Gdy trzeba, przejawi się pierwszy z nich. Słowo mądrości. I chcemy teraz powstać i razem spędzić czas na wspólnej modlitwie. Chcemy utrwalić sobie teraz to, co w naszym umyśle, w naszym duchu się zapisało podczas tego rozważania Bożego Słowa. Dziękujemy Ci, Panie, że mogliśmy dzisiaj taką podwójną porcję spożyć tego pokarmu. O, dziękujemy Ci, Panie, że możemy wejść coś, co nieco, w poznawanie tego tematu, darów Ducha Świętego. Bo mamy być ludźmi świadomymi tych rzeczy. Nie wolno nam żyć w nieświadomości, w ignorancji. Mamy znać, czym nas łaskawie obdarzyłeś. A Ty w Duchu Świętym obdarzyłeś nas 9 darami. O, dziękujemy Ci, Panie, za mądrość, która była towarzyszką Twoją, gdyś ziemię zakładał. Za mądrość, która towarzyszyła Mojżeszowi, towarzyszyła Dawidowi, towarzyszyła Jezusowi. Mądrość, którą posiedli apostołowie, nawet Piotr. O, dziękuję Ci, ta mądrość towarzyszy również i Kościołowi. Dziękuję Ci, Panie, że nie musimy bazować na mądrości tego świata. Ale możemy wyjść na wyższy poziom, mieć mądrość ludu Bożego, człowieka duchowego, wynikającą z Twojego słowa, z naszych przeżyć z Tobą, z trwania w Tobie. Ale Panie, możemy mieć również jeszcze wyższą mądrość, gdy się przejawi od czasu do czasu, w chwili potrzeby, jako dar Twojego Ducha. O Panie, objawiaj, objawiaj obficie w naszym osobistym życiu, abyśmy mieli przejawy tej mądrości podczas służby, abyśmy wiedzieli, co Ty myślisz w danej chwili i co my mamy myśleć i powiedzieć, zadziałać w danej chwili. Byśmy tą mądrością kierowani nie chybiali celu. O Panie, gdy ten Kościół Twój ma być budowany, gdy Twoje ciało ma rosnąć, tej mądrości potrzebuje każdy z nas. Ja potrzebuję mądrych braci, a moi mądrzy bracia potrzebują mądre siostry, a mądre siostry potrzebują mądrych braci. A Panie, a ja potrzebuję ich, a oni potrzebują mnie. I każdy z nas potrzebuje obok siebie mądrego brata i siostry. O, dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, że Ty dbasz o to, by mądrość była naszą stałą cechą i żeby też była tą cechą od czasu do czasu, tym darem, tym przejawem w czasie potrzeby. Dlatego, Zbawicielu, naucz nas kłaść zawory w naszych głowach, w naszych umysłach, abyśmy nie bazowali na mądrości diabelskiej, na mądrości tego świata, abyśmy korzystali z mądrości duchowej i z mądrości Ducha Świętego. O Panie, połóż również i straż naszym ustom, byśmy głupstw nie mówili, bo teraz tego rozliczysz. A żebyśmy używali nie mądrości tego świata, nie mądrości diabelskiej, lecz Twojej mądrości duchowej i mądrości Ducha Świętego. O Panie, uczyń to z każdym bratem, z każdą siostrą, ze mną. A Panie, ja Cię przepraszam za to, że tak często nieraz dawałem upust mądrości mojej ludzkiej, mądrości świeckiej, mądrości diabelskiej. Panie, Ty wiesz, że potem się reflektowałem, ale czasami było za późno. Dlatego Panie, dopomóż nam wejść w głębiej w Twoje wody. Abyś nas ogarnął zupełnie, obmywał nas i używał, i niósł nas, jak kiedyś Arkę Noego niosłeś. Spoczywała kiedyś na skale, a potem ją niosłeś. Te wody były w stanie ją nieść. I Panie, Twoja mądrość wypełni nas całkowicie. Panie, bo schodzi nam na mądrości. Panie, prosimy Cię, obdarz nas Twoją mądrością, a Ty bez wypominania obdarzasz nas przez Ducha Świętego, którego mamy, którego nam dajesz, którego weźmiemy. Dziękujemy Ci, Panie, że i ten dar, ten pierwszy z wymienionych darów również jest i będzie naszą własnością. Dziękujemy Ci za to, Ojcze. I błogosławimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Halleluja. Halleluja.